Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Ćwierć wieku. 25 lat temu poznaliśmy Tonego Soprano i jego rodzinę. To był jeden z tych seriali, które oglądało się co tydzień w Polsce trochę później. Co się zmieniło od tego czasu? Czy inaczej opowiadamy o gangsterach i czy Tony Soprano jest pierwszym przedstawicielem tak zwanej toksycznej męskości? O tym dzisiaj w Szkoda czasu na złe seriale.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Z nami dzisiaj jest też gość, galopujący major, publicysta i współtwórca Sabatu Symetrystów. Witamy cię serdecznie, majorze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o rodzinie Soprano, 25 lat. Ta rocznica jest jakoś wyjątkowo świętowana. Wydaje mi się, że nie każdy serial ma takie urodziny okrągłe, uczczone z przytupem. Były specjalne wydarzenia w Nowym Jorku. HBO zorganizowało taką akcję dla fanów, w której przygotowano TikToki z każdego odcinka Soprano, tak żeby streścić każdy odcinek 25 sekund. Moim zdaniem jest to profanacja i idiotyczny pomysł. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, no ale w każdym razie widać, że Soprano są serialem, który ludziom w głowach od tego ćwierćwiecza tkwi. A jak wyście go zapamiętali, jak, z czym wam się on kojarzy? Majorze, zacznij jako nasz...
Mój problem z Soprano był przez wiele lat taki, że ja obejrzałem tylko wyrywkowe niektóre odcinki, ponieważ to działo w telewizji, nie zawsze miałem czas. I w końcu, bodajże w ciągu ostatnich 2 lat, mówię, dobrze, zrobię sobie całą serię, chociaż nie jestem jakimś fanem oglądania starszych seriali. No i co, no, serial był zachwycający, aczkolwiek uważam, że on niejako zyskiwał na czasie, to znaczy od drugiego sezonu. To znaczy ten pierwszy sezon, on widać tam jednak pewne spore niedoróbki moim zdaniem i jeżeli chodzi o to, jak to scenarzysta pisał, widać, tak przynajmniej jest moje zdanie, że jeszcze szukał tego, jak chce to opowiedzieć. Natomiast no, od drugiego sezonu to już jest pocisk ten serial, aż do sezonu finałowego. Myślę, że to, o czym mówisz, czyli to świętowanie tego serialu, wynika z tego, że po pierwsze nostalgia bardzo dobrze się sprzedaje. No wiesz, osoby, które wychowały się niejako na Sopranosach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to są osoby, które mają dzisiaj 40, 35, do tych powiedzmy 55 lat, no to jest bardzo dobra grupa również, jeżeli chodzi o ich portfele i rzeczywiście na tej nostalgii można zarobić, aczkolwiek no, ja znam osoby, które co jakiś czas robią sobie rewatch Sopranosów, czyli on pełni też trochę taką rolę dla niektórych, wręcz jak Kevin są w domu. Pamiętajmy o tym, że Sopranosi są chyba takim szczytowym osiągnięciem telewizji HBO, dotyczącej tego, jak zmienić, czyli jak trochę sobie czytałem o tym serialu, to wcześniej te seriale amerykańskie to były seriale dla takiego przeciętnego Amerykanina, podczas gdy ta telewizja już nowa robiła seriale dla powiedzmy tej klasy średniej i z jednej strony chciała pokazać niby coś więcej, ale z drugiej strony musiało być to bardzo dobrze oglądalne. I jeżeli porównasz sobie Sopranosów i The Wire na przykład, to The Wire mają bardzo dużą barierę wejścia i wiele osób jest odrzuconych po pierwszym, drugim odcinku, co jest błędem, bo ten serial jest uważany za najlepszy w historii.
Jest najlepszy po prostu, z tym się nie dyskutuje w tym podcaście.
Tak, nie otwieram tego wątku, tylko mówię, że tam bariera wejścia jest bardzo duża. Natomiast to ten serial jest bardzo dobrze do oglądania, czyli tutaj masz niejako, ta forma jest jakby taka mniej wymagająca, no i to z kolei powoduje, że ten serial możesz oglądać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Wydaje się, że to jest taki evergreen. Co ciekawe, chyba z tych wszystkich najbardziej popularny, no bo jeżeli porównacie to chociażby do 600 pod ziemią, to tak wielu rewatchu tego serialu nie ma.
Myślę też, że nie ma tak wielu odniesień do współczesnej popkultury, bo mam wrażenie, że Tony Soprano wciąż funkcjonuje w popkulturze jako odniesienia, jako różne anegdoty. Myślę, że rzeczywiście te filmiki, o których mówiłaś, Anka, na TikToku są takie, powiedzmy, co najmniej problematyczne niektóre. Mam wrażenie, że osoba, która robiła te filmiki, to też wybierała bardzo konkretne konkretne fragmenty tak, żeby trafić do tej innej grupy wiekowej z kolei, czyli żeby zachęcić właśnie to pokolenie Z i młodsze do tego, żeby wrócili albo w ogóle pierwszy raz obejrzeli Tonego Soprano i jego przygody, ale dla mnie też, i to jestem bardzo ciekawa waszej opinii, bo ja pomyślałam o Tonym Soprano jako o jednym z takich pierwszych bohaterów, który jest bohaterem złym. W sensie, no, mamy gangstera, tak? Czyli mamy tę postać, która jednak, no, nie jest tą krystalicznie złotą i tak dalej, a jednocześnie widzimy jego słabości i trudności i też bardzo mu w tym serialu kibicujemy. Mam wrażenie, że z każdym sezonem coraz bardziej. I trudno mi było znaleźć inną postać z popkultury, która byłaby tak skonstruowana przed Tonym Soprano. Czy co wy o tym myślicie? Czy wy widzicie jakieś odniesienia do tego, do takiego rozpoczęcia trendu opowiadania o tych złych trochę w inny sposób?
Tak, to jest pierwszy taki bohater, antybohater. On był i przed Walterem White'em, i przed Donem Draperem, i przed doktorem House'em. Ale wiesz, ja myślę, że w ogóle Tony Soprano to jest jedna z najlepiej napisanych postaci w historii seriali. To, jak on się rozbudowuje, jakie przemiany w nim zachodzą, jak to jest pokazane, ta część oniryczna, która się dzieje często w snach, w jego nieświadomości, to co dzieje się na jego terapii. Tutaj Zuza, odstawiam pole tobie, mam nadzieję, że jeszcze trochę przeanalizujesz ty akurat jego relacje z dr Melfi, ale mam poczucie, że Tony Soprano jest po prostu świetnie napisaną postacią, że tam wszystko jest bardzo dopracowane, pokazane przez te jego relacje z jednej strony służbowe, czyli mafijne, z drugiej rodzinne. I też to jest ciekawe, o czym Major na początku powiedział, czyli to, że on woli tych późnych Soprano niż tych wczesnych, dlatego że Soprano staje się z sezonu na sezon, aż do tego szóstego, gdzie następuje tego apogeum, coraz bardziej brutalną i bezwzględną postacią i coraz mniej właśnie do lubienia. Coraz bardziej ta postać kreowana jest na taką, która ma wzbudzić jednak naszą odrazę. Te wszystkie postacie są tak wykreowane w tym serialu, umówmy się. One nie są po to, żeby być miłe i sympatyczne i nie są tak tworzone. Jakby Livia uważam, że top 3 najgorszych kobiet w historii seriali. Natomiast rzeczywiście w tej drugiej części, im bliżej końca serialu Soprano, tym bardziej Tony jest jednak negatywną postacią.
To ja jeszcze tylko złapię ten wątek, jeżeli chodzi o psychiatrkę, bo chcę to zrobić w tej części, bo jak wiecie, wejdę w to za bardzo, to też utonę, bo rzeczywiście ciekawa jest relacja z dr Murphy. Są w ogóle całe teksty o tym, dlaczego dr Murphy i Tony Soprano nigdy nie uprawiali seksu w tym serialu, mimo że tam się coś między nimi dzieje. I ona jest taką bardzo stereotypową psychiatrką, czyli taką trochę jak z filmów Allena, tych starych, czyli taką na początku bardzo odciętą, niby profesjonalną, stawiającą granice, a później ta relacja ich się zmienia, ale to jest bardzo ciekawe, bo powstało mnóstwo tekstów na temat tych relacji, na przykład Vice, magazyn Vice zrobił w ogóle cały przegląd, że psychiatrzy oceniali dr Murphy i jej profesjonalizm zawodowy. Powstała nawet książka, słuchajcie, na Uniwersytecie w Houston, Psychologia Soprano, i tam jest cały rozdział o tym, jak właśnie pracowała dr Murphy i w ogóle o całej historii związanej z relacjami rodzinnymi, czyli tam mamy tą matkę, dzieci, żonę, kochanki, wszystko, co się dzieje wokół Tonego Soprano, i nawet mówi się o czymś, co się nazywa efektem Soprano, że serial Soprano wpłynął na to, że w Stanach Zjednoczonych psychoterapia i korzystanie z usług psychiatry w jakiś sposób dla mężczyzn się znormalizowało. Dr Gabbard robiła takie badania, więc to jest też jakiś fenomen w tej części, ale nie chcę w to wchodzić za głęboko, bo łatwo mi jest też odpłynąć w kwestie zdrowia psychicznego i psychologii, a my nie w tej sprawie tutaj.
Może tak, tych książek o Soprano jest bardzo dużo, bo jest książka, jest oczywiście Soprano taki typowy reader, jest książka o ustnej historii Soprano, jest książka I Kill Myself o filozofii Soprano, jest książka o liderowaniu w myśl Tonego Soprano, jest książka oczywiście kucharska, jest też książka o psychoanalizie w Soprano, więc tych książek jest po prostu masa, to znaczy to pokazuje...
Ale to liderstwo mnie zaniepokoiło, powiem ci, jeżeli chodzi o Tonego Soprano.
Znaczy, to jest właśnie, ja do tej książki nie dotarłem i zastanawiam się, właśnie chyba bardziej pokazane jest, mam nadzieję, że jest pokazane, jak nie liderować. Niemniej jednak w każdym bądź razie tych książek jest masa, bo bez czego ten wpływ Tonego Soprano jest przeogromny, jeżeli chodzi o popkulturę. Jest to postać, która właściwie weszła, no powiedzmy, do top 3 tych postaci gangsterskich. Ja się nie do końca zgadzam z tym, że to była taka pierwsza postać, a dobra, zła, no bo Ojciec Chrzestny przecież mniej więcej na tym również polega. Natomiast to była pierwsza postać, chociaż historycznie było...
Ale poczekaj, porozmawialiśmy tu kiedyś o The Offer i ja jestem bardzo ciekawa, czy ty kibicujesz postaciom w Ojcu Chrzestnym?
Chyba nie. To znaczy, różnie, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Mianowicie, to co robią z nami seriale gangsterskie, to są seriale w dużej mierze o superbohaterach. Czyli ci ludzie żyją normalnym, rodzinnym życiem, ale oprócz tego mają pewne supermoce, to są gangsterskie supermoce i rodzina Soprano jest idealnym takim przykładem, gdzie masz średniej klasy, czy wyższej klasy średniej mieszkających Amerykanów, no i tata ma superpower, który wykorzystuje w różnych sprawach. I teraz sytuacja jest to co robi z nami seriale gangsterskie, to jest to, że postacie są tak pisane, że w pewnym momencie widzowie zaczynają im kibicować. W pewnym momencie mówią, że nie, ale nadal kibicują i najlepszym tego przykładem, może nawet lepszym od rodziny Soprano, jest serial Gomora. To, co się dzieje w Gomorze i co robi główny bohater i w jaki sposób się mści i kogo tam zabija, to są rzeczy okropne, a mimo to do tej postaci publika światowa jest ogromnie przywiązana i gdy tej postaci dzieją się bardzo złe rzeczy, nie chcę tutaj spoilować, to były wręcz protesty na forach internetowych. Więc to jest taka siła serialu gangsterskiego, która polega na tym, że kibicuje się tym złym. I zobaczcie, ukochaną postać bardzo wielu do dzisiaj grano przez Joe Pesciego w rozmaitych filmach gangsterskich. To jest postać, która jest w Chłopakach z Ferajny albo w Kasynie. To jest postać, która przez wielu widzów jest po prostu uwielbiana. Serio. A jednocześnie jest to jeden z najgorszych gangsterów, jakich zna telewizja. Wobec czego na tym polega problem i tutaj zgadzam się mianowicie z tym, czytałem nawet ostatnio esej, że powiedzmy Tonego Soprano tłumaczy moralność subiektywa, moralność Huma, ale chodzi tutaj też o to, że tutaj się zgadzam z tym, co Ania mówi, a mianowicie, że z sezonu na sezon kibicowanie Tonemu jest coraz trudniejsze, co też jest celowym zabiegiem autorów, którzy sezon po sezonie odkrywają poszczególne warstwy tego zła, które są w gangsterce, ponieważ ten serial moim zdaniem jest tak niesamowity, ponieważ to są dwa seriale w jednym. Mamy dwa takie paralelne światy. Świat rodzinny z całym jego toksycznym środowiskiem i świat ten gangsterski. One się troszeczkę przenikają, trochę nie, i ten główny bohater przeskakuje z jednego świata do drugiego i mamy jakby takie lustro, takie wykrzywione trochę tych dwóch światów i obserwowanie tych relacji jest dosyć fantastyczne, jak Tony, który przed chwilą kogoś zabija. Znaczy jest ten słynny odcinek, gdy Tony odwozi swoją córkę na przesłuchanie do koledżu i po drodze załatwia swój gangsterski interes. I to jest moim zdaniem i zdaniem wielu jeden z najlepszych odcinek Tonego Soprano z pierwszego sezonu, gdzie on pokazuje nieprzystawanie tych dwóch światów i tą córkę, która ona już się domyśla, ale jeszcze udaje przed sobą, że nie wiem.
Ja też mam taką tezę, słuchajcie, że gdyby nie fakt, że Tony Soprano jest gangsterem, to Tony Soprano byłby dość nudnym takim tatusiem z przedmieść w kryzysie wieku średniego.
Ależ oczywiście, bo to jest serial o naszych starych, przepraszam za to słowo, ale tak jak to się mówi w internecie, to jest o naszych rodzicach i dziadkach, które siedzą w tej koszulce koniobicy, piją z lodówki, on ciągle coś pije w tej lodówce, ciągle sarkają na swoje dzieci, próbują je wychować na swój własny obraz i podobieństwo, co się nie daje, są umęczeni jakby tą toksyczną męskością swoich własnych rodziców, próbują utrzymać to, ale się to nie udaje, ponieważ świat się zmienia, oni nie potrafią tego zatrzymać i ta relacja, zwłaszcza z dziećmi, z synem, ale też z córką, pokazuje w pewnym sposób, jak ten świat się zmienia i jak oni tego nie rozumieją. Mało tego, tutaj jest jeszcze dodatkowy ten wątek, którym myślę, że warto powiedzieć, czy ten włosko-amerykański awans klasowy włoskich imigrantów, tak, którzy dopiero przybyli do Stanów Zjednoczonych, no i Tony Soprano jest tam drugim czy trzecim pokoleniem i pokazuje to dorobienie się, więc to też jest dosyć istotne, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, dlatego niektórzy patrzą na ten serial jako na serial rodzinny z gangsterskim dodatkiem, a inni na serial gangsterski z rodzinnym dodatkiem. To od ciebie zależy trochę, które te wątki bardziej cię interesują w tym serialu, na którym się bardziej skupiasz.
Jeszcze do Majora chciałam przypomnieć słuchaczom i słuchaczkom, ale też wam scenę, ona wydaje mi się też jest z pierwszego sezonu, kiedy Meadow, czyli córka Tonego, chce przy śniadaniu porozmawiać, coś powiedzieć takiego kontrowersyjnego, otwartego seksualnie i właśnie mówi, ale przecież są lata 90. Dzieci rozmawiają z rodzicami o seksie, a Tony mówi, nie, tutaj jest rok 1954, tutaj jest tak jak za moich czasów, ja ze swoimi rodzicami tak. Nie rozmawiałem o seksie i tak was będę wychowywał, więc to jest ten sposób rodzicielstwa Tonego, a jednocześnie chciałam wam już zwrócić tutaj uwagę i będę odlatywała w swoje ulubione tematy, że zauważcie, jak te dwa światy Tonego, a właściwie dwie rodziny Tonego są skonstruowane, to znaczy w tej rodzinie mafijnej on jest szefem, rządzą faceci, którzy spotykają się zresztą w klubie ze stripteasem i tam ciągle w tle się gdzieś przemazują nagie piersi kobiet i widać ten maczyzm i ten patriarchat wypływający z ekranu, a z drugiej strony on wchodzi do domu i tam panuje matriarchat. To znaczy jednak Karamela rządzi w tym domu i to ona podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje i to kobiety w życiu Tonego są najistotniejsze i to one są jego kompasem w tej drodze życia. Mówię tutaj też o dr Melfi i mówię też o jego relacji z matką, która jest trudna i która jest brutalna, i która jakby już mówiłam, że Livia jest najgorszą postacią serialową ever, naprawdę na Halloween dzieci się powinny za nią przebierać, ale jednocześnie też jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla naszego głównego bohatera.
Ale ta relacja między ojcem a matką bardzo dobrze, bo myślę, że też zapominam, bo cały czas mówimy o Tonym Soprano, ale pamiętajmy, że ten dobry serial, czy wybitny serial zawsze robią postaci drugo- i trzecioplanowe, tak? Są postacie jak ten serial z Paulem Escobarem, Narcos, i moim zdaniem no, jest to serial, który nie jest udany, ponieważ tam właściwie tylko jedna postać ciągnie cały ten serial. Tak było też z Wikingami. Natomiast tutaj mamy rewelacyjne postacie drugo-trzecioplanowe, na przykład Polly jest postacią, która jest postacią kultową w tym serialu. Jego relacja z matką, która ma taki bardzo wzruszający moment pod sam koniec sezonu, ale nie będziemy tego zdradzać, pokazał jakby troszeczkę, moim zdaniem, to jest albo kpina, albo i nie pewnych relacji we włoskich rodzinach między synem a matką. Więc wydaje mi się, że tutaj też warto zwrócić uwagę na to pokazywanie rodziny także u tych postaci drugoplanowych. To jest to jest siostra Tonego Soprano, która próbuje wiązać się z gangsterami i utworzyć taką rodzinę. To jest też kolejna najbliższa przyjaciółka Carmeli, jedna i druga, która też próbuje sobie pokazać życie. W pewnym sensie wydaje mi się, że Tonym Soprano pokazane jest, że wysiłek rodzinny potrafi być równie trudny jak wysiłek gangsterski, przy czym ta gangsterska u Tonego Soprano i jego ekipy, zwłaszcza tym najmłodszym, który nie przystaje trochę do pokolenia z tym starszym gangsterem, pokazuje, że to jest jednocześnie dosyć ciężki kawał chleba, to znaczy pokazane jest takie rzemiosło też trochę gangsterskie i jednocześnie rzemiosło rodzinne, czyli ja patrząc na te dwa seriale, one pokazują pewien trud życia wybranej drogi i że rzadko kiedy jest satysfakcja. To jest też rzecz, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo współczesna. Przecież patrząc na Meadow i na to, jak ona sobie próbuje radzić, no myślę, że w tej, mimo że ma tak bardzo bogatego ojca, w pewnej sensie część nawet współczesnych nastolatków mogłaby próbować się w jakiś sposób utożsamić.
No i tutaj wchodzi pytanie, czy jeżeli ktoś nie widział Rodzinę Soprano, to czy teraz, w 2024 roku, warto ten serial oglądać? Bo wiecie, ja oglądając pierwszy sezon miałam co do tego wątpliwości.
Wiecie, no jakby na samym początku, już na starcie Zuza wywołała toksyczną męskość i ten sposób życia Tonego, który gdzieś przed tą toksyczną męskością jednak ucieka, dlatego że idzie na tą terapię i robi coś, co nie pasuje do tej jego wizji maczystowskiego, bardzo silnego mężczyzny, którą żelazną ręką trzyma swoich współpracowników, swoich podwładnych, a także swoją rodzinę. Więc on jakoś to przełamuje i jest takim typem tego bad boya, który ma bardzo bogate życie emocjonalne. Nie chcę tutaj go porównywać z jakimś Bukowskim czy kimś takim, ale to jest jednak taki właśnie mężczyzna, który jest silny, który jest pociągający, który ma bogate życie seksualne, a z drugiej strony rzeczywiście jest takim wrażliwcem, takim gdzieś pod tą twardą powłoką kryje się bogate życie emocjonalne i to jest fascynujące. I przez wiele, wiele lat ten typ, ten archetyp, on funkcjonował w popkulturze i funkcjonował jako zazwyczaj coś bardzo pozytywnego. Wydaje mi się, że zmierzamy do końca tej epoki, że nawet wydarzenia ostatnich tygodni w Polsce pokazały, że właśnie ten model męskości nie do końca się sprawdza, już mu nie wierzymy i wiemy, że często pod nim, pod taką przykrywką kryje się właśnie przemoc wobec kobiet, kryje się po prostu bycie złym człowiekiem, złe traktowanie, jakby tłumaczenie tego wszystkiego swoimi demonami z przeszłości albo demonami, które nas targają z różnych innych powodów. Ja myślę, że nadchodzi, a jak już nie nadszedł, zmierzch Tonego Soprano i raczej Soprano da się oglądać dzisiaj jako pewną stopklatkę z epoki, nie tylko z powodu tego umierającego wzorca męskości, również dlatego, że są tam różne ciekawe odwołania do przełomu wieków XX i XXI. No popatrzcie, mamy w scenie otwierającej w tym intro dwie wieże World Trade Center, które tam stoją na samym początku, a potem znikają, ale też właśnie przede wszystkim związane z tym, z tą postawą Tonego Soprano jako mężczyzny i jego roli. Jakby Tony Soprano, panu już podziękujemy, możemy pana pooglądać w HBO.
To jest po prostu serial na ten moment historyczny. Ja na niego tak patrzę. To jest serial, który dla mnie pokazuje historię, jak to się zaczęło, że jesteśmy w tym momencie, jakim jesteśmy, jeżeli chodzi o przedefiniowanie męskości. I Tony Soprano jest jakby takim nie kulminacyjnym, ale początkowym momentem całej tej fali, w której jesteśmy dzisiaj, nie wiemy jak to się skończy. W tym sensie jest to serial historyczny, ale jednocześnie w tym jest to serial współczesny, ponieważ osoby takie jak Tony Soprano nadal żyją. To znaczy one nas otaczają, to są nasi szefowie, to są nasi wujkowie z wesela, to są ludzie, którzy prowadzą biznesy, to są pracodawcy. Więc oglądanie Tonego Soprano jest trochę jak oglądanie tych ludzi, przecież wielokrotnie mamy tam zderzenie pewnego wielkomiejskości dr Melfi i takiego chłopskiego rozumu Tonego Soprano z New Jersey. I te sceny, ja na tych scenach momentami po prostu się śmiałem, ponieważ to, nie wiem czy było zamierzone czy nie, ale wychodziło komiczne, czyli te poszczególne mądrości, które Tony Soprano próbował wskazywać, no one były często wyśmiewane te przez jego córkę. Może powiem tak, w pewnym sensie Tony Soprano bardzo przypomina głównego bohatera Jana Pawła Adamczewskiego z Adamczychy. To są bardzo podobne postacie, aczkolwiek obaj kochają swoją córkę, obaj żyją z pewnego wyzysku, Tony jest przede wszystkim lichwiarzem, no ale jednocześnie oczywiście ta postać jest trochę już inaczej napisana dzisiaj, ponieważ no już gdybyś napisano taką postać jak Tony Soprano w serialu 1670, no to by dzisiaj to nie przeszło, co pokazuje gdzie jesteśmy, ale pewien typ męskości jest tam moim zdaniem takiego chłopskiego rozumu tatusia, który myśli, że pozjadał wszystkie rozumy, bo to on finansuje rodzinę, jest tutaj bardzo, bardzo widoczny i ten typ Tonego Soprano, ja go spotykam bardzo, bardzo wiele razy w swoim życiu. Co ciekawe, Tony Soprano dla nas tutaj może wydawać się w swoim postępowaniu wiele razy, ja już to pomijam kwestię oczywiście zabójstw i tak dalej, ale w tym postępowaniu rodzinnym jako pewna toksyczna męskość, a ja uważam, że dla dużej części, być może także młodych mężczyzn, Tony Soprano jest postacią tragiczną, jest postacią, która ma rację. To nie dr Melfi ma rację, to Tony Soprano ma rację. Dla dużej części młodych mężczyzn głosujących na Konfederację, Tony Soprano może być postacią tragiczną.
To jest tragiczne. Mam nadzieję, że Tony Soprano przede wszystkim jednak jest inspiracją modową, dlatego że ja uwielbiam jego stylówki.
O tak,
i
to
jak się ubiera.
Jest cała strona na Instagramie, sprzedają te koszulki, słuchajcie. Ja w pewnym momencie nie mogłem się oderwać od tych stylówek i co była scena, to się zaciekałem, w co się teraz ubierze. Do tego cała jego ta fizjonomia, ona doskonale pokazuje, bo wiecie, no pokazać gangstera przystojnego Włocha to każdy potrafi, tak? Ale tutaj jest zupełnie inaczej pokazany ten gangster. Zresztą, gdy popatrzy się na ten oryginał, czyli rodzinę z New Jersey, która rzeczywiście istniała, która istnieje do dzisiaj, jest rodziną gangsterską, która została rozbita także dlatego, że Tony Soprano, czyli jego pierwowzór, który istniał naprawdę, poszedł na współpracę z policją. Co ciekawe, zatrzymano go w jednej z tych wież World Trade Center i dzięki temu rozbito tą rodzinę. To rzeczywiście ten Tony Soprano jest też dosyć podobny. Zresztą jest taki bardzo przykry wątek z Vito, postacią rzeczywiście tragicznym gangsterem w rodzinie Soprano i jego śmiercią, która okazuje się miała rzeczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czyli też był taki wątek, to nie jest wątek wymyślony.
A teraz chciałam was zapytać bardziej o ten kontekst polski, bo my w Polsce trochę później oglądaliśmy Soprano, bardziej no, opóźniona była ta premiera, też ta popularność rodziny Soprano była opóźniona, ale mam takie poczucie, że te lata 2000 bardzo były odwzorowane, że to jest też, tutaj padła to hasło nostalgia, mówiliście o tych strojach, ale ja myślę w ogóle o jakimś takim stylu życia, o jakimś funkcjonowaniu, o aspiracjach, one też już trochę nie przystają do rzeczywistości.
To jeżeli ja na to patrzę, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że no, lata 90. są uważane za takie najbardziej optymistyczne chyba w historii. Właśnie do momentu ataku World Trade Center, który jakby zmienił całkowicie całą perspektywę, więc to jest też dla niektórych, ten serial to jest jakby taki łabędzi śpiew Ameryki Clintona. I rzeczywiście zauważcie, że w tym serialu, na przykład w przeciwieństwie właśnie do The Wire, prawie w ogóle nie jest pokazana bieda. Ona jest pokazana tak zupełnie na uboczu, czasami jak jest pokazana jako dla kontrastu, to są na przykład ci amerykańscy handlarze narkotyków. Jest taki jeden odcinek, gdzie rzeczywiście świat amerykańskich gangsterów średniej klasy jest skonfrontowany ze światem gangsterów amerykańskiej dealerki w getcie. Ale poza tym jakby te światy się zupełnie nie przenikają i one powodują, że rzeczywiście to jest serial o klasie średniej, czy wyższej klasie średniej i o tym, że jej życie jest pewnym American Dream. I teraz, gdy czytałem wypowiedzi reżysera, to reżyser, zwłaszcza tą ostatnią słynną sceną, czyli zakończeniem tego serialu, tam jest mnóstwo pewnych parę odniesień, jak to rzeczywiście miało dalej wyglądać, ale nic nie zdradzajmy. Mianowicie w zakończeniu tego serialu chciał właśnie tej klasie średniej amerykańskiej zrobić psikusa. I robił to celowo, więc zakończenie jest celowo, to jest pokazane, on chciał zrobić pewną dekonstrukcję tego amerykańskiego złotego snu. Dzisiaj ten złoty sen dekonstruowany być nie musi, ponieważ wydaje mi się, że już powszechną wiedzą jest to, że to nie działa. Czyli, że to tak świat tak nie działa, jak to wygląda w Tonym Soprano. Natomiast w czasie, gdy ten Tony Soprano był pokazywany, wciąż było przekonanie, że tą klasę średnią autentycznie stać na wszystko i w pewnym sensie życie, jeżeli chodzi o te takie warunki ekonomiczne czy socjoekonomiczne, są zupełnie nie, powiedzmy, bezproblemowe. Bardzo ciekawy jest tutaj wątek tej przecież tej restauracji przyjaciela Tonego Soprano, tego kucharza i tego, że on ją w sumie otwiera w pewnym sensie bez żadnego problemu, wystarczy jednak ciężka praca i tak dalej, i tak dalej. Widać ten motyw się ciągle powtarza, a moim zdaniem dzisiaj już to tak nie wygląda, czyli trochę się jakby na Tonego Soprano patrzy się też trochę na to z nostalgią właśnie za tymi latami 90., które w pewnym sensie wydawały się o wiele łatwiejsze. Zauważcie, że w tym serialu bardzo mało jest czarnoskórych, bardzo mało jest imigrantów, a jeżeli jest, to jest Polka, małżeństwo polskie i zresztą ten serial miał bardzo duże problemy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ pozwała ich ta słynna włoska Liga Przeciw Zesławieniu, były krytyki ze strony społeczności czarnoskórych, no a przecież społeczność polska, czy w ogóle wschodnia rosyjska, pokazana jest tam również w bardzo negatywnym świetle.
Znaczy, ja się, Major, nie zgodzę. Trochę tutaj stawiam weto, dlatego że trzeba też patrzeć na ten serial jednak w kontekście. I ja na przykład, jak myślę sobie o serialach nowojorskich, które mniej więcej w tamtym momencie wyszły, typu Przyjaciele, Seks w Wielkim Mieście, tak, i tak dalej. Ten serial jest najbardziej zróżnicowany klasowo, najbardziej zróżnicowany etnicznie i moim zdaniem jest najbardziej nowojorski z tych wszystkich seriali właśnie przez te rzeczy, o których mówię. Właśnie dlatego, że ma jednak tą różnorodność. Oczywiście jakby wiadomo, że migranci na całym świecie, tak jak mamy Polonię, która jest bardzo wrażliwa na swoim punkcie, tak samo podejrzewam, że migracja włoska jest bardzo wrażliwa na swoim punkcie. Natomiast wiecie, nawet już na takim samym poziomie castingu, to Soprano bardzo mocno trzymali się tego, żeby tam jednak grali aktorzy pochodzenia włoskiego.
Nie, tak.
Dosłownie dwie czy trzy osoby nie są pochodzenia włoskiego. Chyba Meadow, aktorka, która gra Meadow, jest bodajże Żydówką, coś takiego. Więc jednak chciałabym tutaj zaznaczyć, że oni jak na swoje czasy w ogóle, to mieli taką diversity, której próżno było szukać.
Tak, ja się w tym zgadzam się, że ja niekoniecznie podzielam te zarzuty, natomiast chodzi mi o to, że też żebyśmy sobie zdawali sprawę, że dla ówczesnych Amerykanów rodzina Soprano jednak była zbyt mało zróżnicowana, przynajmniej według ówczesnych krytyków. No dzisiaj taki serial już w ogóle prawdopodobnie nie przeszedł, ale moim zdaniem to, czym powiedziałaś, czyli ta tożsamość włoska, ona jest bardzo ciekawa, ale czytałem również wywiad z takim profesorem, czy właściwie pracę takiego włoskiego profesora, prawnika, sędziego, który zauważył, że zupełnie we Włoszech się ten serial nie przyjął. Był też trochę później pokazywany, ponieważ we Włoszech typowy serial gangsterski to jest serial sporu między policją a gangsterami. Natomiast zauważcie, że w Soprano właściwie policjanci są niemal, czy wymiar sprawiedliwości jest niemal nieobecny. Więc
szerzej nawet polityka jest w ogóle nieobecna.
Tak, więc to jest zupełnie jakby taki serial właśnie ze względu taki trochę specyficznie rodzinny i pokazana jest taka mała Italia, jaką sobie zrobili gangsterzy włoscy. I to, co tutaj jest ciekawe, to jest to, że zauważcie, oni uważali się za strażników włoskiego dziedzictwa. Czyli to nie jest coś takiego, co często wygląda, czyli pewne biczowanie się, ale byli jakby oni według siebie symbolizowali włoskie dziedzictwo, podczas gdy zwłaszcza mąż czy terapeuta dr Melfi był na to wściekły, bo mówi: zobaczcie, nasz Włochów postrzegają przez tych gangsterów, to znaczy, że Włosi to tylko mafia.
A z drugiej strony Soprano, i ciągle on jest taki autoreferencyjny, jeśli chodzi o włoskie filmy gangsterskie, czyli tam cały czas się gdzieś pojawia ten ojciec chrzestny, chłopcy z Ferajny i tak dalej. Tak. Soprano, który no po prostu pytają się ci go koledzy z klubu golfowego: słuchaj, a znałeś tego i tego gangstera? On wywraca oczami i mówi: Jezu, w ogóle po co o to pytacie? Więc to też było ten wątek komediowy tego, że on trochę śmiał się z tej kinematografii dotyczącej, kręcącej się wokół włoskiej mafii. No i też abstrahując od tego, był jeszcze wątek Chrisa, który przecież chciał być człowiekiem, który napisze scenariusz bazujący na jego własnych doświadczeniach i dostanie swoją wielką szansę w Hollywood.
I zagra sam siebie. To jeszcze był ważny wątek, że on nie tylko chciał napisać scenariusz, on też chciał zagrać w tych filmach.
Tak, i to jest, zauważcie, że rzeczywiście tutaj jest pewne parodiowanie ojca chrzestnego, czy jakby wyśmiewanie trochę tych filmów, ale to też jest również dosyć realistyczne. Czytałem ostatnio fragmenty książki W prawdziwej rodzinie Soprano, historia tam faceta, który był wtyką. No i on tam opisuje również takie historie, że ten Louis the Dog, którego ścigał z tej rodziny Soprano, najbardziej uwielbiał przebywać w pomieszczeniu, które było wyplakatowane ojcem chrzestnym i Tonym Soprano. To znaczy dla prawdziwych gangsterów, i oni byli właśnie z New Jersey, on mówi: oglądałem Tonego Soprano i widziałem te same, wiecie, miejsca, w których dzieje się akcja i w których ja działałem jako wtyka FBI, więc mówi, że to jest że to było dosyć dziwne doświadczenie, no ale w każdym razie Tony Soprano urósł do, tak jak swego czasu rodzina Corleone, do pewnego bohatera dla tego świata gangsterskiego. Natomiast myślę, że to, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć, to jest to, o czym wspomniałaś, Aniu, czyli to, że Tony Soprano ciągle chce pewnego potwierdzenia swojej męskości i także potwierdzenia swojego statusu. Ten odcinek, w którym on gra w golfa i pokazują mu, że jednak jest kimś innym i zawsze będzie kimś innym, jest bardzo takim odcinkiem formacyjnym dla tej postaci, która w pewnym sensie rozumie, że nie ma już od tego ucieczki. I drugim takim odcinkiem formacyjnym to jest było, gdy Carmela poszła do psychologa i ten psycholog, który był Żydem, który przetrwał Holokaust, opowiada, że ja wiem, że dzisiaj wszystko zwala się na problemy z rodziną, bo na tym polega amerykańska psychoanaliza, ale musi pani zrozumieć, że to pani powinna, ma pani krwawe pieniądze i powinna uciec pani od męża, bo potem będzie za późno. Innymi słowy, mam wrażenie, że tutaj była jednak taka trochę mrugnięcie okiem do widzów odnośnie całej psychoanalizy i też taka właśnie autoreferencyjność. Te takie smaczki, o których mówisz, one jednak zwykle pojawiają się przy drugim, trzecim oglądaniu serialu, ponieważ no, na początku zwykle widz jest zaoferowany akcją. I dopiero przy rewatchu zaczynasz zwracać uwagę na takie sceny, których wcześniej nie było.
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy powoli i wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby poruszyć wątek zakończenia serialu. Major już trochę zaczął, nadgryzł temat, natomiast zakończenie szóstego sezonu jest zakończeniem, które chyba równie często jest nazywane jednym z najlepszych finałów seriali, jak i jednym z najgorszych finałów seriali przez tą swoją otwartą formułę. Przypomnę, to jest taki moment, w którym Soprano siedzi w restauracji z AJ-em, czyli swoim synem, z Carmelą, czyli swoją żoną.
Nie mów, żeby... Bo niektórzy nie oglądali.
Tak,
nie,
ja też mam takie...
Ale jest takie otwarte, w sensie musimy o nim porozmawiać. Kaman, minęło 25 lat, już chyba można spoilerować seriale, które 25 lat temu powstały. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie widział Soprano, to zachęcamy, a tych wszystkich, którzy chcą z nami zastanowić się nad zakończeniem, to zostańcie z nami jeszcze przez te ostatnie kilka minut. Meadow parkuje na parkingu, chce dołączyć do swojej rodziny, leci w tle piosenka, bardzo symboliczna, Don't Stop Believing, taka optymistyczna, też z dużą dozą retromanii, zresztą muzyka w Soprano, to jest kolejny wątek, którego teraz tutaj nie będę zaczynała. I co? I mamy otwierające się drzwi i wygaszenie na Don't Stop i wygaszenie ekranu i to jest koniec. Podobno ludzie w Stanach, jak zobaczyli to zakończenie, to myśleli, że im się telewizory popsuły.
Ja uważam, że to jest dobre zakończenie tego serialu. Trudno by mi było wymyślić lepsze zakończenie właśnie przez to, że jest w ten sposób urwane.
W tej piosence, o której mówicie, są takie słowa "All the movie never ends". I to jest zdaniem niektórych badaczy celowe, to znaczy pokazane jest, że ten film się nie kończy, że ono celowo, ta scena jest zakończona jakby tak, żeby nie dlatego, żeby dokręcać nowe sezony, ale dlatego, że ta historia jest, dzieje się niejako w nieskończoność. Więc w ten sposób jest to zrobione i ta piosenka zdaniem niektórych ma wskazywać, że jednak ten Tony przeżyje. Natomiast ten efekt, o którym ty mówisz, pamiętajmy, że to był serial, który nie był pokazywany w czasach streamingu. To streaming bardzo zmienił nam seriale i teraz to spowodowało z kolei, że ludzie do siebie nie tylko pisali wtedy w raczkującym internecie, ale dzwonili do siebie, słuchaj, czy rzeczywiście masz rozwalony telewizor, że coś się tutaj nie, u mnie było to samo, tak? Więc ta złość, która była wywołana wśród klasy średniej, miała być celowa, to znaczy David Chase mówił, że przez wiele lat próbował właśnie zrobić taki serial, który by wbijał szpilę. Dzisiaj byśmy powiedzieli trochę tej lipkowej klasie średniej i rzeczywiście to zakończenie miało być jego takiego swojego rodzaju zemstą, chociaż ja się bardzo boję, że no skończy się to tak, że ktoś wymyśli dalsze części rodziny Soprano. Na szczęście ten jeden film, który był prequelem Soprano, mimo dobrej obsady aktorskiej i dobrego punktu wyjścia okazał się fatalny i no to spowodowało, że mam nadzieję, że ten temat już zostanie zamknięty i nie będzie się ruszało czegoś, czego już się ruszać nie powinno.
Oj, niestety wiele razy widzieliśmy przykłady tego, że każdego trupa da się wykopać i jeszcze zarobić na nim kilka dolarów, więc tutaj rzeczywiście...
Wiecie, no tutaj śmierć Andolfiniego bardzo dużo spowodowała... No, jakby niemożliwość ciągnięcia tego serialu. No.
Wiesz, ale on ma syna, który jest do niego bardzo podobny i też grał w tych wszystkich świętych z Newark, więc...
Tak, ale on tam grał tylko taki, dajmy na to chyba mały epizod. Co ciekawe, ten syn powiedział, że dopiero wtedy obejrzał całą rodzinę Soprano. Że on nie oglądał tego serialu.
A James Gandolfino nie żyje już ponad 10 lat, więc ja trochę też mam nadzieję, że to się nie zostanie już odkopane, chociaż rzeczywiście historia uczy czego innego. Chciałam was jeszcze na koniec zapytać, ale nie zrobię tego w tym odcinku podcastu, zostawiam to na jakieś kolejne oddzielne, co takie sieroty po Tonym Soprano i rodzinie Soprano mogą jeszcze oglądać, ale to innym razem umówimy się tutaj na rozmowę, jakie inne seriale mafijne warto obejrzeć.
A my się już żegnamy z wami. Naszym gościem był galopujący major, publicysta, współautor podcastu, którego możecie posłuchać tak samo jak Szkoda Czasu na Złe Seriale w aplikacji Radio Tok FM i na tokfm.pl, czyli Sabat Symetrystów. Bardzo dziękujemy ci, majorze.
Dziękuję. Dzięki.
I my się również żegnamy. Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.